Zacznę może od Efezjan, 5 rozdział. 25 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Gdańska dodaje, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I wiecie, przeczytałem to, żeby było to jasne dla nas, że Paweł w taki sposób rozumiał relację Chrystusa i Kościoła. Rozumiał tą relację jako relację małżeńską. Tak? Mówi, to jest wielka tajemnica, że człowiek opuszcza ojca, matkę, wychodzi ze swego domu, tak? I łączy się z tą drugą osobą. I on mówi, to jest wielka tajemnica, ale ja odnoszę to do Chrystusa, do Kościoła. To jest tak, że my musimy z czegoś wyjść. Jeśli się mamy z Nim połączyć jako Jego narzeczona. Musimy wyjść nieraz z naszych domów. Musimy wyjść z tradycji. Musimy wyjść z różnych religii, które nie są nauką Chrystusa. I to często kosztuje. Nawet w naszym kraju, ja byłem w takich domach katolickich, gdzie kiedy ktoś nawracał się do Jezusa, reszta się wściekała. To było bardzo dziwne, bo to jest niby ta sama wiara, ale wychodziło, że coś z tą wiarą jednak nie jest okej, tak? Ale po co to robimy? Aby połączyć się z Chrystusem. Aby stać się Jego narzeczoną i w przyszłości stać się Jego małżonką. Jezus przyszedł jako oblubieniec na ziemi. On samego siebie tak nazywał. I przyszedł, aby znaleźć sobie żonę. I tu jest powiedziane, on wydał zań samego siebie. To jest narzeczony, który był w stanie oddać życie za swoją narzeczoną i to straszną śmierć po nic. I nie miał z tym żadnych problemów z powodu miłości do swojej narzeczonej. Z powodu miłości do tych, którzy mieli w Niego uwierzyć. Wiecie, dzisiaj te pieśni wszystkie, to dla mnie to jest, ja tak bardzo Wam dziękuję, to tak wszystko się zgadzało z moim sercem w ogóle. I chcę Wam teraz przeczytać parę myśli z Pieśni nad Pieśniami. To jest bardzo dobra księga. Oczywiście ona mówi też o relacji małżeńskiej, męża, żony. Ale, tak jak Paweł powiedział, że ta tajemnica też dotyczy Chrystusa i Kościoła. I kiedy ja tą księgę czytam, ja jakoś bardziej właśnie widzę to. Widzę Chrystusa i widzę Kościół. I wiecie, pierwsze wersety dzisiaj chcę przeczytać. 1 rozdział, 1 wersety. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Wiecie, to w ogóle słowo. Kiedy byłem na retreacie i też był Siergiej z Natalią, na tym retreacie, zawsze retreat ma jakiś temat przewodni tej konferencji jest. I wtedy to był 4 werset. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. To był temat całej konferencji i wszystko szło w tą stronę, żeby on nas pociągnął, żebyśmy pobiegli. I wiecie, kiedy dzisiaj to sobie tak czytałem w czasie uwielbienia, mi to jakoś ożyło, niech mnie pocałuje pocałunkiem ust. Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wolność Twoich olejków. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o doświadczaniu Jego obecności. Kiedy Jego obecność przychodzi, dotyka Twoje życie, to jest tak, jakby On Cię przytulał. To jest tak, jakby On okazywał Ci czułość, okazywał Ci miłość. Wtedy, w tych momentach, masz przeżywanie Jego miłości. On jest wtedy realny dla Ciebie. Staje się bardzo bliski. I kiedy to się dzieje, kiedy masz te doświadczenie, wtedy to, co Ty mówisz, pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy, Ty chcesz więcej. Mówisz, wprowadzaj mnie w swoje komnaty. Tu jest mowa, że idziesz gdzieś dalej. Mówi, chcę być w tych komnatach, aby tam doświadczać Twoją miłość, aby tam wchodzić w te miejsca święte, w te miejsca intymności, relacji z Tobą, obecności Twojej, aby mieć przeżywanie Twojej wspaniałej miłości i Twojej obecności. Wiecie, ten werset przeczytam, Wy go znacie już na pewno, nie, może nawet wszyscy, bo ja go już mówiłem nie raz. Zawsze jak mówię świadectwo, to mówię ten werset. Bo to był werset, który mnie bardzo dotknął. To jest drugi rozdział teraz, Pieśń nad Pieśniami. Od pierwszego wersetu. Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. I ten trzeci werset, wiecie, kiedyś Duch Święty bardzo ożywił dla mego życia. I kiedy to było tak, że różni ludzie po nawróceniu mnie znali i wiedzieli, jak żyłem wcześniej, bardzo złym życiem, i mówili, jak ty dajesz radę, jak tyś to zrobił, jak wyszedłeś. Ja im zawsze mówiłem, wy nie wiecie, co ja teraz mam. Mówię, ja nie mam żadnej walki. Mówię, to, co Jezus przyszedł i dał, mnie w ogóle nie ciągnie do żadnych narkotyków, do picia, nigdy mnie nie ciągnęło. Nigdy. Dlatego, że On przyszedł z czymś o wiele lepszym. I właśnie ten werset o tym mówi. I ten werset mówi, tu oblubienica mówi, że mój miły jest jak jabłoń między drzewem leśnym. Tak? I mi Duch Święty zadał pytanie. Jakie drzewa są w lesie? Iglaste, też dęby się zdarzają, jakieś brzozy. Więc mówi tak. To jest tak, jakbyś całe życie jadł szyszki i żołędzie i nagle w całym lesie jest jedna jabłoń. Piłeś sobie wywarki z szyszek, jadłeś sobie szyszki różne, pieczone, na słodko, jak chcesz. I nagle spotykasz jabłoń. I wyobraź sobie, jak całe życie jest szyszki i nagle zrywasz jabłko i bierzesz pierwszego gryza. Czy kiedykolwiek byś tęsknił za szyszkami? Ja nie jadłem szyszek, muszę spróbować, to moje świadectwo będzie jeszcze bardziej wiarygodne. Ale nie podejrzewam sobie, żeby chciało ci się wracać do szyszek po spróbowaniu jabłka. Więc ta oblubienica właśnie, ona to mówi, że mój miły, więc nasz Chrystus jest jak jabłoń, jedna jabłoń w całym lesie, między drzewami leśnymi. I ona mówi, w Jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż Jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Więc kiedy ona spróbowała tą jabłoń, ona tam siadła i mówi, ja chcę już tam pozostać. Gdzie mam iść? Tylko On ma owoc, który mnie syci. Tylko On ma wodę, która gasi pragnienie. Tylko On ma miłość, która czyni mnie całkowicie, kompletnie szczęśliwym. Nikt inny tego nie ma. Jest tylko jedno drzewo, drzewo życia, którym jest Chrystus dla nas. I szósty rozdział teraz, zobaczmy jeszcze. Piąty, przepraszam. Od pierwszego wersetu. To jest coś, co jak czytałem, wiecie, to mnie tak dotknęło ostatnio. Jak ja będę czytał pierwszy werset, on jest długi, spróbujcie wyłapać słowo, które jest kluczowe, najczęściej się powtarza w tym wersecie. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro oblubienico, zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, i pijcie, i upijcie się miłością. Jakie słowo wam się rzuciło? Wiecie, Mike Big powiedział takie słowo, mnie to bardzo dotknęło. Powiedział, jego miłość to jest miłość żarliwa, zaborcza, zazdrosna. To nie jest byle jaka miłość. To nie jest miłość nastolatków, która jest i jej nie ma. To jest miłość, której jest powiedziane, jest mocna jak szeol. To znaczy, nic nie jest w stanie jej zmienić. To jest Jego miłość, którą On ma do nas. I to jest Jego miłość, która jest ustawiczna. Niezależnie od tego, jak my żyjemy, On kocha nas w ten sposób. Nie jesteśmy w stanie zmienić Jego miłości. On kiedyś bardzo wyraźnie powiedział do mnie tak, moja miłość, Piotrek, jest większa niż twój grzech. To nie jest tak, że jeśli nam coś nie wyjdzie, On nas mniej kocha. Ale to jest tak, że jeśli On nas kocha w ten sposób żarliwy, zazdrosny, to jest zraniony, kiedy my Go odrzucamy, kiedy o Nim zapominamy, kiedy czynimy sobie inne obiekty miłości. I wiecie, to słowo, On ciągle tu mówi moja, 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 moja. To jest tak jak moja żona. Ja nie chcę, żeby inni mężczyźni, czy bracia, czy nie bracia, się nią cieszyli. A w ogóle. Ona nie jest dla was, żebyście wy się nią cieszyli. Ona jest dla mnie, żebym ja się cieszył. Jak Biblia mówi, radujcie się żoną w swojej młodości. Ja już się modliłem tak, Boże, chociaż w jej młodości, że mi się cieszy, bo już miałem 36 lat. Sobie myślę, jeszcze trochę ten werset już będzie nieaktualny całkowicie. Bóg mnie wysłuchał. I cieszymy się z żoną w jej młodości. Chociaż ja się też czuję jeszcze jak w miarę młody. Ale wiecie, to jest całkiem okej, żeby ta miłość w relacji małżeńskiej była zazdrosna, zaborcza. Ja nie mówię o chorej zazdrości, okej? Ale jest pewna zazdrość, która jest normalna. Czytałem kiedyś artykuł o kościele, gdzie wchodzili w taką chwałę, że se tańczyli w parach i się mieszali w tym. Pewna kobieta, żona pastora, która opisywała to, powiedziała, niech żałują, że mnie tam nie było. Mówi, jakby jakaś przyszła, poprosiła mego męża do tańca. Mówi, ja mi jej wybiła tańce z moim mężem. To nie jest okej. Ale to jest normalne, rozumiecie? I słuchajcie, tak samo Chrystus. Wiecie, dzisiaj nawet, ja wiem, że można w tym przeginać. I nawet się mówi w takich relacjach małżeńskich, ja słyszałem, jak ktoś tak mówi, nie jestem twoją własnością. Nie jestem twoją własnością. No, jesteś. Słowo mówi, że już żona nie należy do siebie, ale do męża, a mąż nie należy do siebie, ale do żony. Wiecie, piąta Mojżeszowa, ja tylko, ty nie musicie nawet tego. Chcę. 7:6 jest taki werset. Co Bóg powiedział do Izraela, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Abyś był Jego wyłączną własnością. To jest to, co zawsze było pragnieniem Boga, by mieć lud, który w taki sposób Go będzie traktował. I Bóg już też, On mówił o Izraelu, że traktuje ich jak żonę. Mówi, że czuł się zdradzany, kiedy mieli innych bogów, kiedy dawali cześć jakimś bożkom. Mówił o zdradach, mówił o czymś, co raniło go. Więc dzisiaj wiecie, każdy z nas, to jest bardzo ważne, nie możesz mieć podejścia, nie jestem niczyją własnością. Jesteś. Jesteś wyłączną własnością Boga, Chrystusa, oblubieńca, który kupił ciebie za cenę swojej świętej krwi. I nie mów nigdy, że nie jesteś niczyją własnością. Drugi werset, słuchajcie. Piąty rozdział dalej, pieśń nad pieśniami. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. Wiecie, to jest ciekawe. Siostro. Siostra, a jednak narzeczona. Siostra, a jego oblubienica. Tu jest mowa tylko o Kościele. Tylko. Dlatego, że my dla Chrystusa jesteśmy też jak siostra. Szczególnie siostry. Bracia są jak bracia dla Chrystusa. On jest pierwszy, starszy brat, tak? My jesteśmy braćmi. Jest ta relacja. Ale pomimo tego i bracia, i siostry są jego oblubienicą. Tak? Więc on, słuchajcie, tutaj przyszedł i znów mówi: otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest trosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przeoblec. Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić. I wiecie, ja mówiłem to na poście. Ten werset mi ułożył, później Marcin w ogóle mówił, że czemu nie mówiłem tego tydzień temu. Ale wiecie, jak to zobaczyłem, że tu jest taka sytuacja, gdzie on przychodzi do niej z miłością, ale nie trafia w jej czas. Więc on przychodzi do niej z wizytą, chce spotkać się ze swoją oblubienicą, a ona mówi, no tak, nie, ale no już jestem umyta, znowu się pobrudzę. I dalej jest powiedziane, mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra. Z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. Więc kiedy ona była, to jest dziwne, ale był ten taki stan, że nie była, czuła na jego miłość. Nie odpowiedziała w sposób, jak powinna na jego miłość. Jest powiedziane, on tylko włożył rękę trochę przez te drzwi. I wierzę, że to jest doświadczanie jego obecności. Że kiedy my już jesteśmy w miejscu, gdzie gdzieś zapominamy o nim, nie porusza nas jego miłość. On chce się z nami spotykać każdego dnia, ale my już jakoś nie szukamy tych spotkań z nim. Wtedy możesz gdzieś pójść na jakieś spotkanie i mieć choć chwilę, kiedy on przychodzi, dotyka twoje serce z twoją obecnością. Co się wtedy dzieje? Ja wiem, co się ze mną dzieje. Natychmiast jest głód. Wszystko ożywa. Znów chcesz być blisko Niego. Ta Jego obecność, ta słodycz tej obecności zmienia twoje serce. Pragnienia są zmienione w jednej chwili. W jednej chwili to, co cię powstrzymywało przed szukaniem Jego, staje się nieważne. Ale wtedy ona mówi, wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z mąk moich kapała mirra, z moich palców ciekła mirra, na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. I wiecie, to mnie dotknęło. Kiedy Jezus stanął kiedyś przed Izraelem, powiedział tak, ile razy chciałem was zebrać, jak kokosz pisklęta, a nie chcieliście. Wiecie, co to znaczy? Że Bóg nieraz ma specjalne okresy czasu, w których planuje z nami się spotkać. I jeśli my nie będziemy gotowi spotkać się z Nim w Jego czasie, to potem, kiedy już potem nam się zachce, to może się okazać, że musimy Go długo szukać. Bo nie jest od razu na nasze zawołanie. Więc ona dalej mówi tak. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. I wiecie, to jest to, co myśmy dzisiaj śpiewali, tak? Że każdego dnia będę szukał Ciebie. To jest te serce. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz. Strzegący murów. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. I wiecie, na poście mnie to bardzo uderzyło, te słowo. że jakie ona miała przesłanie dla swojego oblubieńca. Mówi, nawet jeśli ja nie spotkam go, to ona mówi do tych, którzy mogą go spotkać. Jeśli wy go spotkacie, mam pewne przesłanie. Powiedzcie mu, jestem chora z miłości. Wiecie, i to jest stan, który powinien towarzyszyć naszemu życiu, naszej relacji z Chrystusem. To jest stan, o który on jest zazdrosny. To jest właśnie to, dlaczego on powiedział, że mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Wiele rzeczy robisz dobrze, ale już nie masz tej żarliwej miłości. Zgubiłeś to. Zgubiłeś tą relację, zgubiłeś tą pasję w relacji ze mną. Nie ma tej miłości, nie ma tej żarliwości w tej pasji. I wiecie, potem nie będę czytał, są opisy, jak ona opisuje swojego miłego we wspaniały sposób. I potem szósty rozdział jest tak, od pierwszego. Dokąd poszedł twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd zwrócił się twój miły? Powiedz, a będziemy go szukały wraz z tobą. Mój miły zszedł do swojego ogrodu, między grządki balsamu, aby paść w ogrodach i zrywać lilie. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. I wiecie, ja tak rozumiem, że ten ogród, o którym ona mówi, to jest Kościół. Ja tak to rozumiem. Jest wcześniej też opisane te miejsce, że właśnie on tam przychodzi, on zrywa owoce, on się rozkoszuje olejkami w tym ogrodzie, on się tam nasyca w tym ogrodzie. Więc ona, szukając go, nie mogła go znaleźć. Oni się pytają, gdzie on jest? Ona mówi, ja wiem, gdzie jest. Możemy go znaleźć tam, gdzie są ludzie, którzy go kochają, gdzie są ludzie, którzy się zgromadzają, aby naprawdę go uwielbić, aby przebywać z nim, aby wyrażać mu swoją miłość, aby mieć z nim relację. I to jest to miejsce, mówi, on jest tam w tym ogrodzie i tam możemy go znaleźć, tak? I wiecie, to słowo, to w Gdańskiej właśnie jest, tutaj jest trzeci werset, ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. Tam jest chyba właśnie, że mój miły jest mój, a jam jest jego. I wiecie, to jest coś, co powinno się stać podstawą naszej relacji z Chrystusem. Rozumiecie? Nasza odpowiedź na tą jego żarliwą, zaborczą, zazdrosną miłość powinna być taka, jak ona tu mówi. Ja należę do niego, a mój miły należy do mnie. I będę pilnować swojego serca dla niego. Nie będę go zdradzać. Będę wierny, będę go kochać, będę tęsknić, dochowam wierności do wesela. Będę czekać na niego. Będę oddzielać się dla niego. I tutaj właśnie chcę powiedzieć taką rzecz, że kiedy robimy to inaczej, ranimy jego serce. Ranimy jego serce. I musimy to zrozumieć. Wiecie, świat ma różnych idolów. Ale Jezus nie chce, byśmy mieli idolów. Nie chce. On chce być naszym idolem. On nie chce, że po prostu, nie wiem, jakiś piosenkarz i po prostu albo aktor, aktor. Nie chce. Dlatego, że nas kocha i chce nas mieć dla siebie. Nie powinniśmy wchodzić w takie rzeczy. To jest tak, że kiedy będziemy mieć tą relację z Nim, myśmy to dzisiaj śpiewali, jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Wszystkim. Wszystko On nam da. Jest powiedziane, jak Paweł, czytałem, Paweł mówi, on pielęgnuje Kościół, on żywi Kościół, on chroni Kościół, on się troszczy o Kościół, jak mąż o żonę. Jeśli my pozostaniemy w tym miejscu, Jezu, należy do Ciebie. Kocham Ciebie, chodzę Twymi drogami, przestrzegam Twoich przykazań. On mówi, ja wszystko inne Ci dam, jako Twój małżonek, jako ten, który Cię pielęgnuje, który Cię żywi i który się troszczy. Nie chcę, żeby w Twoim sercu było coś, co będzie większe ponad miłość do mnie. Żadna relacja nie może się równać z relacją, jaką mam mieć z Nim. Moja relacja z żoną nie powinna być większa od relacji z Nim. On nie chce tego. Ale powiem wam z mego doświadczenia, im mam większą relację z Nim, tym bardziej kocham swoją żonę. Nie ma żadnego konfliktu tutaj. Ale może być tak, że się tak zadłużysz jakąś osobą, że nie ma już w ogóle czasu na relację z Chrystusem. I to jest coś, na co Jezus mówi, nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Zobacz, jak było z Abrahamem. Myślę, że nie było nikogo, kogo by kochał tak jak Izaka. Tyle lat czekał. Wyczekana obietnica. A Bóg mówi, złóż go na ofiarę. On poszedł to zrobić. Po co? Potem Bóg powiedział, sprawdziłem cię. Sprawdziłem cię, czy mnie kochasz. Mówi, teraz wiem, że tak. Teraz zawrę z tobą przymierze. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie miłowali świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. I mówi to w kontekście cudzołożnicy i cudzołożnice. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Bo miłość świata jest nieprzyjaźnią z Bogiem. I dalej mówi, czy na próżno Słowo Boże mówi, u nas jest złe tłumaczenie, ale w oryginale jest, że duch, który w nas zamieszkał, zazdrośnie pożąda. Tak dosłownie jest nam ten werset przetłumaczony. U nas jest całkiem inaczej. Ale że duch, który w nas zamieszkał, zazdrośnie pożąda nas dla siebie, dla relacji z sobą. I chcę powiedzieć wam to, możecie iść, kochani, jak się zmęczyliście, to nie ma problemu. Mogę wam powiedzieć to, wiem to z praktyki. Jeśli w tej relacji, na tej płaszczyźnie gdzieś zdradzamy Chrystusa, to nasze chrześcijańskie życie upada. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. To się zaczyna być martwe robić. Nie ma takiej relacji, jaka powinna być. Nie ma takiej pasji. Dlatego, że dla Niego najważniejsze jest serce. Serce. Wiecie, już kończę. To, co On powiedział, że kto mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań. Kto mnie nie miłuje, nie będzie. I wiecie, to nie jest tak, że teraz można tak. Ja będę w sposób legalistyczny, religijny, przestrzegał Jego przykazań, to znaczy, że Go kocham. Na przykład świadkowie, oni są bardzo dumni, że tak, z ich perspektywy, że tak są wierni Słowu. Ale Jezus nie o tym mówił. Jezus mówił, że dlatego, że masz relację ze mną i dlatego, że poznałeś moją miłość i dlatego, że mnie kochasz, dlatego potem przestrzegasz tych przykazań. Czy to znaczy, że mamy nie przestrzegać? Nie. Ale to znaczy, że jeśli się zagubiliśmy i nie przestrzegamy, to znaczy, że straciliśmy miłość do Niego. Jeśli Jego Słowo niewiele dla nas znaczy, to znaczy, że Go nie miłujemy. O tym On mówi. A jeśli Go nie miłujemy, to mówi, wróć do pierwszych uczynków, wróć do relacji ze mną. Spędź czas, szukaj mnie. Wejdź do komory i odnów swoją miłość. A wtedy przestrzeganie tych przykazań staje się lekkie. Rozumiecie? Ale samo przestrzeganie, to, że się skupiamy, że jak mamy żyć, nie może zastąpić relacji z Nim. Nie o to chodzi. On mówi, chcę miłości z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej myśli. A wtedy wszystko inne się układa w naszym życiu. I to, wiecie, taka pieśń, która nowa, pierwszy raz słyszałem, którą dzisiaj śpiewaliśmy, że każdego dnia Cię szukam, mi się bardzo spodobała, bo ona jest radosna. Bo kiedy się mówi nieraz o tych rzeczach, że ta relacja z Nim coś nas kosztuje, to smutne miny, wiecie, się pojawia na naszych twarzach. My nie powinniśmy mieć smutnych min. Wiecie, nie ma relacji bez zobowiązań. Wiecie, że kiedy już Jonatan poszedł do przedszkola, on tam nie robi, co on chce. Nie ma czegoś takiego. On idzie tam i ma słuchać Pani. Jeśli nie słucha, Pani mówi mi, ja z nim rozmawiam, raz, drugi, trzeci. Jeśli trzeba, to go nastawiam do pionu. Ale on wie, że ta relacja coś kosztuje. Idziesz do szkoły, są nauczyciele, musisz przestrzegać pewnych zasad. To jest proste. Dlaczego myślimy, że wchodząc w relację z Chrystusem, nie ma nic? Nie ma czegoś takiego. To jest relacja miłości, to jest małżeństwo. Ale to jest najradośniejszy i najbardziej szczęśliwy związek, w jakim możesz się znaleźć. Nic nie da ci więcej satysfakcji i radości niż relacja z Nim w Jego obecności. Chodź, Kuba, zapraszam.
Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za przymierze, które dałeś nam w Jezusie Chrystusie i za to, że możemy każdego dnia czerpać z tego przymierza, odnawiać się poprzez to przymierze, które dałeś nam w Jezusie Chrystusie, spożywając Jego chleb, pijąc Jego krew. Dziękuję Ci, Panie, za tą łaskę spożywania Chrystusa, który jest źródłem naszego życia, który jest odkupieniem dla nas, zbawieniem dla nas, życiem wiecznym. Dziękuję Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Chcę mówić o, tak jak już tu wspomniał Piotrek, o Wieczerzy Pańskiej, zwanej też również Stołem Pańskim, w niektórych kręgach Eucharystią, łamaniem chleba. I wierzę, że to jest bardzo ważny temat i nie pamiętam, kiedy byśmy ostatnio o tym mówili, czy ja, czy ktokolwiek z nas, czy Piotr, czy nawet goście. I myślę, że co jakiś czas powinniśmy sobie o tym przypomnieć. Ja wiem, że są różne rozumienia tego tematu. Dużo by było można mówić, ale ja bym chciał tylko skupić się na pewnych takich prawdach związanych przede wszystkim oczywiście na osobie Jezusa Chrystusa i On jest tym centrum i źródłem wiary i tym skupieniem, bo wiem, że jest tak w niektórych kościołach, że bardziej skupiamy się na takiej formie zewnętrznej, przynajmniej tam w niektórych kościołach, na jakiejś liturgii, na symbolach, niż na istocie, którą jest Chrystus i kim On jest i co On zrobił na krzyżu i jak to się ma dla nas. I wierzę, że bardzo ważne jest poznanie tej prawdy, tak? Nie symboliki, nie symboli, nie? Tylko zrozumienie, objawienie, poznanie od Boga, rozumienia właśnie istoty Chrystusa, Jego ciała ofiarowanego, Jego przelanej krwi i po co to było, jak my możemy z tego praktycznie korzystać. Wierzę, że to jest bardzo ważne i to bardzo wiąże się z przymierzem, z odnowieniem relacji, ponieważ kiedy przyjmujemy wiarę, kiedy przyjmujemy narodzenie na nowo, kiedy przyjmujemy chrzest wiary, to w tym momencie deklarujemy się wejście w przymierze z Chrystusem. Amen? Ja wierzę, że kiedy rodzimy się na nowo i przyjmujemy chrzest wiary, to wtedy dopiero wchodzimy w przymierze, w obrzeskę, ponieważ wiara i chrzest jest jakby odniesieniem się do symboliki obrzeski. Nie chrzest, wiara i chrzest. Rozumiemy? Wiara i chrzest. Najpierw musi być wiara, a później dopiero jest chrzest. I kiedy już przeżyliśmy wiarę, kiedy zrodziliśmy się na nowo, kiedy przyjęliśmy wiarę i zrodziliśmy się na nowo przez Ducha Bożego, jako córki i synowie Boży, i Duch Święty w nas zamieszkał, i kiedy przyjmujemy wiarę, godzimy się, wejście w przymierze, godzimy się, że odrzucamy swoje życie na rzecz osoby Jezusa Chrystusa, tak jak małżeństwo, tak? Kiedy wchodzimy czy tam do kościoła, czy do urzędu i zakładamy tą obrączkę i sobie ślubujemy, zapadł pewien akt. Żona należy do mnie, ja do żony. I już ja nie mam swojego osobistego życia, już nie mogę się z nią nie liczyć i odwrotnie. I to jest wejście dopiero w relację. Relacja, czyli społeczność, relacja, doświadczenie, przebywanie ze sobą, to jest ciągle zawarte w przymierzu. I może troszkę poczytamy. I pierwszy list do Koryntian, od 11 rozdział, od 23 wersetu do 32, tak? Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz z Nim, ze światem, nie zostali potępieni. Amen. Dla mnie tu kluczowym słowem jest rozróżnianie stołu pańskiego. Rozróżniać, oszacować. Mieć pewną świadomość, co znaczy ciało i krew. I wierzę, że tu chodzi o poznanie, o głębie, o objawienie, o zrozumienie. Oczywiście o twoją wiarę, bo pewne rzeczy przyjmujemy przez wiarę, bo nikt z nas Chrystusa nie widział, tak? I możemy to tylko przyjąć przez wiarę ze Słowa Bożego, ale musimy to też włożyć do swojego życia praktycznego. Czyli to oszacowanie stołu pańskiego, czy jego ciała i jego krwi, jako to dla nas przedstawia osobiście wartość. Osobiście. I wiem, że dużo to zależy od tego, w jaki sposób hodujemy swoją wiarę. Bo każdy z nas, jako chrześcijanin, ma możliwość hodować swoją wiarę. Tak? Dziwne słowo wam mówię, ale hodować swoją wiarę, to ja to tylko tak rozumiem, że masz Słowo Boże, masz Ducha Bożego i ty masz zarządzać swoją wiarę, bo wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Amen? Nie z oglądania telewizji, nie z opinii ludzkich, tak? Ale to my, jako chrześcijanie, mamy obowiązek wyhodować swoją wiarę. Gdzie? W serca. Amen? I jeśli chcemy mieć prawdziwą wiarę, no to musimy wrócić do korzeni, do Słowa, do Chrystusa i stamtąd czerpać inspirację dla wiary. I wiem, że różne kościoły mają swoje różne interpretacje, ale niekoniecznie to pokrywa się ze Słowem Bożym. No ale jako chrześcijanie my musimy dokonać sami wyboru, komu chcemy być posłuszni. Czy Chrystusowi, czy jakiejś opcji religijnej, jakimś naukom religijnym. I to każdy z nas dokonuje wyboru. Możemy być dumni, na przykład, ja mam taką skłonotę, lubię rozmawiać z ludźmi religijnymi, bo mi szkoda, I to nie jest tak, że mi ich tak bardzo szkoda w tym sensie, że powiedzmy, no po prostu mi ich szkoda i mam jakieś współczucie do nich, bo wiem, że oni tak samo potrzebują Chrystusa. Oni mają gorliwość, tak? Dużo jest religijnych ludzi. Są katolicy religijni, wiele innych opcji kościołów, wyznań. I mi takie coś położy akurat Bóg na serce, że ja wiem, że u nas, jakby w naszym kraju najwięcej ludzi religijnych, no to jest katolików. Ale widzę drugą grupę taką religijnych ludzi, to są Świadkowie Jehowi. I mnie tak ciągnie do nich. Nie dlatego, że ja mam argumenty, no bo mam, bo jestem wierzący, mam Ducha Bożego i znam Słowo. I nie chcę się nad nimi wynosić, ale chcę im wskazać drogę. I ich bieda polega na tym, że im się wydają, że głoszą Słowo Boże. Że im się wydaje, że są sługami Jehowy, nie? Ale tak naprawdę mu nie służą. Bo żeby mu służyć, trzeba być na drodze przymierza. I każdego dnia, jak to jest możliwe, czerpać z tego przymierza. Jeść ciało i pić krew Chrystusa. A oni tego nie robią. Oni nawet wieczerzy pańskiej nie przyjmują. To jak można trwać w Chrystusie? Jeżeli odrzucają wieczerzę pańską, jeżeli to tylko jest dla grona tych wspaniałych pomazańców Bożych, tych 144 tysiące, gdzie to jest tylko elita i tylko nieliczni raz w roku przestępują. Chrześcijanie w pierwszych wiekach, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, oni przystępowali do łamania chleba, tak? Czy wieczerza pańska, łamania chleba, mieli zwyczaj, że pierwszego dnia tygodnia, czyli niedziela. Dlaczego? Bo to koresponduje do zmartwychwstania Chrystusa. Ale wiemy, że również spotykali się nawet i każdego dnia po domach na łamaniu chleba. Czyli praktyką pierwszego kościoła, kiedy już przyjęło się wiarę i trwało się w nauce apostolskiej, to w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, po tym jak Paweł mówi, pokutujcie, nawróćcie się, dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, otrzymacie dar Ducha Świętego i tak dalej. Później ich ochrzcili i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamania chleba, tak? I to była normalna praktyka. Wspólnota, łamanie chleba, wieczerza pańska, nauka apostolska, tak? I czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, że oni to codziennie, nawet codziennie praktykowali zwyczaj łamania chleba. Także my mamy tu u nas, powiedzmy, raz w tygodniu, tak? I też chwała Bogu, ale tak samo możecie robić to w swoich domach, jako, powiedzmy, reprezentanci rodzin chrześcijańskich, tak? Jesteśmy w małżeństwie, tak? Mamy męża czy żonę, dzieci. To też możemy razem wspólnie z nimi celebrować wieczerzę pańską, tak? To nie jest tylko zarezerwowane, wiecie, tak w takiej liturgii jakaś tam musi być taki, czy mamy taką formę, te kieliszki, czy taki cudowny złoty kielich, rozumiecie? Tak, i taka taca musi być odpowiednia. Naprawdę te przedmioty aż nie mają takiego znaczenia. Ja wierzę, że największe znaczenie jest to, jak my odnosimy się do osoby Chrystusa. Bo ta cała oprawa liturgiczna, wiecie, te złote tace, kieliszek ładny, wiecie, na Bogu to wrażenie nie robi. Niektóre kościoły mają cudowny złoty kielich i ludzie to biorą i nic z tego nie ma. Także my musimy podchodzić do tego tematu przede wszystkim wiarą. Wiarą, no przecież nie możemy zjeść Chrystusa. Jak możemy wypić Jego krew? Jaki ma smak krew Chrystusa? Jaka grupa krwi? No ale w niektórych kręgach się uważa, że to jest, wiecie, czary mary i prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana Jezusa. Pomijmy ten temat. Teraz chciałbym się skupić na ciele Chrystusa. Ciało Chrystusa jest bardzo ważne. Mówi o jego człowieczeństwie. I jego człowieczeństwo jest inne. To jest znajomość jego człowieczeństwa. Jest inne niż nasze człowieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ pierwszy człowiek był z prochu ziemi. Drugi człowiek, Jezus Chrystus, który został wcielony, przyszedł z nieba. On przyszedł z nieba. Pierwszy człowiek był z ziemi, a drugi przyszedł z nieba. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Że jego człowieczeństwo ma materię niebiańską, nieziemską? Jezus na przykład mówi w Ewangelii Jana, co was gorszy, kiedy zobaczycie Syna Człowieczego, nie Syna Bożego, lecz Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej. A gdzie był pierwej? W niebie i przyszedł na ziemię jako Syn Człowieczy i Syn Boży. Dwie różne rzeczy. Jego boskość była. Jego człowieczeństwo stało się w pewnym momencie w historii czasu. I rzekł Bóg, niech stanie się niebo. I stało się niebo. Niech stanie się ziemia i stała się ziemia. Tak? Niech się rozdzielą wody. I jak czytamy w Ewangelii Jana, a słowo ciałem się stało, a słowo, czyli Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i przyszedł. On nie był zawsze Syn Boży jako człowiek. W pewnym momencie zaistniał. Tak jak zaistniało niebo, jak zaistniała ziemia. W pewnym momencie. Kiedy był ten moment? Ja wierzę, że to był wtedy ten moment, kiedy przyszedł czas nawiedzenia Bożego i Bóg posłał anioła Gabriela do Marii i jej zwiastował dobrą nowinę. I ta pokorna, bogobojna kobieta zgodziła się na to, żeby Syn Boży wcielił się jej do jej łona. Niektórzy to interpretują tak, że Maria była bez grzechu, a wszyscy są grzesznikami. I w jaki sposób Bóg zapłodnił Marię i ona urodziła bezgrzesznego syna. Ja tak tego nie rozumiem. Ja to rozumiem tak, że za sprawą Ducha Świętego coś w łonie Marii zaistniało. Zaistniało człowieczeństwo, które za sprawą Ducha Świętego zostało sprowadzone z nieba do jej łona. Wiecie, dzisiaj jest tak zwane in vitro. Wiecie? Zapłodnienie. Ja wierzę, że było in vitro. Duchowe in vitro. Że tam w niebie Bóg uczynił ciało Jezusowi za sprawą Ducha Świętego wcieli w łono Marii. I dlatego Jezus miał ciało bezgrzeszne. Nie wierzę to, że komórka Marii i komórka Boga Wszechmogącego połączyła się w bezgrzeszne ciało, ponieważ wszyscy ludzie byli grzesznikami, łącznie z Marią, bo wszyscy w Adamie zgrzeszyli. Maria też była grzesznicą. Dlatego ciało Jezusa Chrystusa jest materii niebiańskiej. I wierzę, że to jest bardzo głęboka prawda duchowa. I Jezus o tym mówił. W Ewangelii Jana to najlepiej widać. I wtedy stał się jednorodzonym Synem Bożym. Dopiero po wcieleniu, po zmartwychwstaniu stał się pierworodnym. Następna rzecz. Co jest bardzo ważne, jak już to rozumiemy, że jego człowieczeństwo jest pochodzenia niebiańskiej materii, ponieważ on musiał mieć bezgrzeszne ciało, aby je złożyć na ofiarę. I to czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Może to przeczytam, I to jest wypełnienie proroctwa. Oczywiście wszystkie te starotestamentowe ofiary, jak baranki i te różne zwierzęta, były symbolami Chrystusa, ofiary z płynów, z pokarmów. Ale tutaj mamy zapowiedź złożenia ciała Chrystusa w ofierze. I czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale od 4 wersetu. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. A jednak Bóg dał Żydom ofiary. I to obowiązywało do pewnego czasu, tylko że co się działo? Ofiary starotestamentowe, one załatwiały problem przed obliczem grzechu, przed obliczem Boga, ale nie załatwiały sprawy w ich sercu, w ich sumieniu, bo nie zmieniało ich serca. Grzech był wymazywany jakby z tego zapisu rejestru Bożego, z księgi jakby, ale serce nie podlegało przemianie, bo serce ludzkie nie mogło doświadczyć nowej przemiany, odrodzenia duchowego. Duch ludzki nie mógł się odrodzić na nowo. Rozumiecie? Starotestamentowe ofiary nie mogły, pisze, one nie mogły, to tutaj może tutaj jeszcze przeczytam, w dziewiątym rozdziale. Bo to pisze tak, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A jeszcze wcześniej... Tutaj był taki werset w 9, gdzie pisze, że nie mogło przywrócić do wewnętrznej doskonałości, że ciała tych zwierząt. Nie wiem, gdzie to jest. O, jest. I tutaj jest tak. Ma to znaczenie obrazowe, odnosi się do teraźniejszego czasu, kiedy to są składane i bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Czyli ofiary starotestamentowe nie mogły sprawić wewnętrznej doskonałości, odrodzić ducha ludzkiego. Nie mogły. Dopiero pod Nowym Przymierzu jest to możliwe. I teraz posłuchajcie. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, 10 rozdział, 5 werset, ale ciało dla mnieś przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzech? Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. I teraz to jest bardzo ważne. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Raz na zawsze. Uświęceni, oddzieleni, poświęceni Bogu do bycia świętym. Wiecie, kiedy się to dzieje? Kiedy rodzimy się na nowo, Bóg mocą tej woli, bo przyjęliśmy przez wiarę ofiarę Jezusa Chrystusa do naszego życia, rodzimy się na nowo i nasz duch ludzki łączy się z Panem w jednego ducha i jest święty i jest przeznaczony do świętego, sprawiedliwego życia. Raz twój duch się narodził na nowo i on jest doskonały, święty. Kto narodził się z Boga, nie grzeszy, bo posiew Boży jest w nim. Wspaniałe. Jest pewna doskonałość w twojej istocie. W twojej duszy jej nie ma, w twoim ciele jej nie ma, ale w twoim duchu jest. Amen? To jest cudowna prawda. Bardzo cudowna prawda. Jest w tobie doskonałość. Chociaż ty możesz patrzeć na siebie, no ja biedny człowiek, no ja jestem grzesznikiem, to wszystko się zgadza, ale z drugiej strony musisz zobaczyć, co Bóg dał ci w Chrystusie, że dał ci nowe życie. I kiedy przyjęłeś przez wiarę, moc ofiary Chrystusa do swojego życia, raz na zawsze uczyniony zostałeś uświęcony, uczynionym świętym. Raz. Nie będziesz ileś razy świętym. Papież nie musi cię beatyfikować. Zbeatyfikował cię już Jezus Chrystus, kiedyś go wyznał jako swego Pana i Zbawiciela. Amen? A Duch Święty to zaświadczył. Czy to nie jest cudowne, że jesteś święty? Nie dlatego, bo ktoś tam uważa, że jesteś świętym, bo jesteś dobrym człowiekiem, bo robisz dobre uczynki. Nie, nie dlatego jesteś święty. Bo twój duch jest narodzony na nowo i Duch Boży mieszka w twoim duchu i dlatego jesteś święty. Pomimo to, że nawet nie żyjesz tak, jak powinieneś żyć jako chrześcijanin. To nie zmienia to faktu, tak jak mój syn, tak? Nie zawsze jest posłuszny, ale ciągle jest moim synem. Jak mi jest nieposłuszny, to wtedy, o synu, już nie jesteś moim synem. Nie będziesz się nazywał Dawid ani Szymczak. Jak będziesz grzeczny, to ci przywrócę godność. A jak nie, to wypadł z mojego domu. Kto tak robi, się pytam. Kiedy się narodziliśmy na nowo, raz i na zawsze zostaliśmy uczynieni przez Boga świętymi. I jesteśmy uświęceni mocą tej ofiary, bośmy ją przyjęli przez wiarę. To jest bardzo ważna duchowa prawda. To jest podstawa wiary chrześcijańskiej. I powiem wam tak, jeżeli my tego nie rozumiemy, jeżeli to bagatelizujemy, umniejszamy moc ofiary Chrystusa, że jest niewystarczająca, to nie rozróżniamy ciała pańskiego. Bo bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Jeśli uważasz, że coś twoje życie jest w stanie uświęcić bardziej niż ofiara Jezusa, może pielgrzymka na jakąś tam jasną górę, a może jakieś tam kulty świętych, a może jakaś liturgia, a może jeszcze jakieś inne ceremoniały, to ty nie rozróżnisz ciała pańskiego. To ty je lekceważysz. Dyshonorujesz moc ofiary Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Jeżeli odrzucamy tą prawdę, to tak naprawdę jesteśmy pożałowani godni. Amen? Rozmawiam ze świadkami i mówię im, to co jest podstawą, mówię, Ewangelii? A oni, no, mowa o Królestwie Bożym. No ja mówię, no tak. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii, przybliżyło się Królestwo Boże, tak? I co jest pierwszym poselstwem? Odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów. Na jakiej podstawie? Bo ja decyduję co? Że od teraz staję się chrześcijaninem i co tydzień chodzę do kościoła, tak? I chodzę do spowiedzi i dlatego mi są grzechy przebaczone? Nie. Dlatego, że oddam swoje życie Chrystusowi i ufam w moc Jego ofiary, że ona jest zawsze dla mnie dostępna. Amen? I nawet jeżeli zgrzeszę, mogę zawsze zawrócić i powiedzieć, Panie Boże, znowu nawaliłem, znowu zgrzeszyłem, ale ja wierzę, że ofiara Jezusa Chrystusa jest raz złożona na zawsze. I ja teraz, Ojcze, przychodzę do Ciebie przez moc ofiary Jezusa Chrystusa i przebacz mi ten czy tamten grzech. I co się dzieje? Łaska Boża oczyszcza moje serce. Moc ofiary Chrystusa przez wiarę zaczyna być skutecznie działać w moim sercu, w moim życiu. Ale to wszystko jest skoncentrowane nie na poznanie prawdy, że ofiara Chrystusa jest złożona raz na zawsze. My jej nie musimy powtarzać. Chrystus raz umarł. Rodzisz się na nowo raz. Ile razy trzeba umierać? Raz się umiera, tak fizycznie, tak? Raz się rodzimy na nowo, tak fizycznie. I jeszcze chciałbym pokazać drugą stronę medalu, kiedy mówimy o ciele Chrystusa. Ale to, co teraz wam przed chwilą właśnie mówiłem, to jest, uważam, to jest punkt wyjścia w ogóle i podstawowy do w ogóle do przystępowania do Wieczerzy Pańskiej. Ale druga prawda o ciele Chrystusa jest taka, że ciało Chrystusa jest Jego Kościołem. Amen? Zgodzicie się z tym? Słowo Boże, jak wół nam to objawia, że ciało Chrystusa, tak, że ciało Chrystusa, i posłuchajcie, ciało Chrystusa, ciało pomazania. Kościół to ciało pomazania. No, Chrystus fizycznie siedzi w niebie, ale On dzisiaj działa poprzez ciało pomazania, namaszczenia tu na ziemi, a tym pomazaniem i namaszczeniem jest Kościół, ludzie narodzeni na nowo, w których Duch Boży działa. Amen? I to ciało Chrystusa działa tu na ziemi. Pomazanie Ducha Świętego działa na ziemi poprzez ludzi, którzy mają Ducha Bożego, są pod działaniem Ducha Bożego. Jezus jest w niebie, jest głową i On daje impulsy do swego ciała tu na ziemi. Ja wiem, że są różne kościoły, różne mają nazwy denominacyjne, jakbyśmy to nazwali, ale przynależność do denominacji religijnej nie daje ci gwarancji tego, że ty należysz do ciała Chrystusa. Bo żeby należeć do ciała Chrystusa, do Jego Kościoła, to nie jest do Kościoła rzymskokatolickiego, ani do naszego KHWE, ale najpierw to jest przynależność do Jego ciała, do Jego Kościoła. I dzieje się to tylko na podstawie pokuty, wiary i chrztu wodnego. I kiedy już jesteśmy po tych doświadczeniach, inną rzeczą jest przynależnością do jakiejś struktury Kościoła tu na ziemi. Ale można być członkiem jakiegoś Kościoła, nie doświadczając odrodzenia duchowego i nie być w ogóle częścią jego ciała, jego członkiem. Ja wierzę, że w każdym kościele, w każdej denominacji, czy to katolickie, protestanckie, prawosławne, są chrześcijanie zrodzeni z Boga. Są. W to wierzę. Ale przynależność religijna nie tworzy jego ciała, jego kościoła. Amen? To pomazanie Ducha Świętego poprzez akt odrodzenia duchowego czyni cię częścią ciała. Częścią jego organizmu. Amen? On jest głową i Duch Święty jest tu na ziemi, w naszych sercach, pośród nas i Jezus inspiruje przez Ducha Świętego naszych serc i my wyrażamy jego naturę. Amen? Amen. Wtedy wyrażamy funkcjonowanie osoby Jezusa Chrystusa. Do ciała Pana Jezusa Chrystusa należą wszyscy odrodzeni duchowo ludzie. Z każdego narodu, bez względu na płeć, na rasę i szyld denominacyjny. Amen? Amen. A Bóg ustanowił w ciele. Po pierwsze, apostołów i tak dalej. Ustanowił różne namaszczenia daru służb. Ustanowił różne dary Ducha Świętego, jak czytamy 9 darów na przykład. Tak? I wiecie, że to jest ciało Chrystusa? Jeżeli bagatelizujemy to, o, jacyś tam zielonoświątkowcy mówią językami, to z diabła są ludzie, to w ogóle nie Boże, a Duch Święty już przeminął w ogóle, nie? I tacy ludzie przystępują do Wieczerzy Pańskiej. Kwestionują pomazanie ciała. Bo to sam Pan Jezus namaścił swoje ciało Duchem Świętym jak chce i w każdym różnie Duch Święty się przejawia, tak? To sam Pan zdecydował o tym, w jakie dary rozdaje, jakie dary służb, jakie różne dary, temu dar wiedzy, temu dar rozpoznawania duchów, temu dar różnych rodzajów języków, temu wykładanie, temu proroctwo, tak? Rozróżnianie ciała Pańskiego to jest rozumienie, że dzisiaj Duch Boży działa poprzez dary Ducha Świętego, które cały czas istnieją w Kościele, dopóki Pan Jezus Chrystus nie przyjdzie. Skąd ta chora koncepcja, że dary Ducha Świętego przeminęły? Jeżeli one przeminęły, to wiecie co? To Kościół przeminął. Tak? Zgodzicie się z tą prawdą? Jeżeli one przeminęły, Kościół przeminął. To w ogóle Kościół już powinien być zabrany. Ale Duch Święty dzisiaj działa i w różnych denominacjach. I u katolików, i u prawosławnych, i u zielonoświątkowców, i w KHWE nawet działa. No, mówię wam. U świadków nie zauważyłem, bo oni sami mówią, to przeminęło, to u nich nie działa. Mają tak, jak wierzą, nie? U nich działa duch organizacji. Ale w każdym bądź razie rozróżnienia ciała Pańskiego, czyli oszacowanie, jak ty traktujesz braci i siostry, inne kościoły, inne wyznania, też jest bardzo ważne do tego, w jaki sposób ty przystępujesz do stołu Pańskiego. Bo jeżeli dla ciebie jakiś tam zielonoświątkowiec jest diabła, rozumiesz? Albo ktoś, kto tam ma jakiś tam, bo prorokował i może tam skwasił z tym proroctwem i już mówimy, o, to jest diabła, to nie jest w ogóle Boże i w ogóle to jest, a, to jest diabelstwo. To powiem wam, powinniśmy się mocno zastanowić nad takimi rzeczami. To jest lekceważenie ciała Pańskiego. Ciała Chrystusa, ciała namaszczenia, bo Duch różnie przejawia się poprzez namaszczenie. Amen? Duch Boży nie przejawia się tylko przez namaszczenie, tak jak ze świadkami rozmawiałam, mądrość tylko, mądrość, tylko mądrość. Ale jak ja sobie posłuchałem ich teologii, to sobie myślę, Boże, tak proste rzeczy, oni normalnie robią objawienia w objawieniu. W sensie, ludzie, jaka to mądrość, to głupota jest. To jest brak wiary. I wiele ludzi religijnych, im się wydaje, że oni mają mądrość religijną, bo mają jakieś praktyki, ale wiecie, na Bogu praktyki religijne nie robią wrażenia. Na Bogu robi wrażenie wiara czynna w miłości. A wiara czynna w miłości to jest ta wiara, która pochodzi ze Słowa Bożego, w posłuszeństwie Ducha Świętego, i służy Bogu i ludziom w miłości. To jest ta wiara. I przejawia się w nią namaszczenie Ducha Świętego. Amen? Jeżeli ja się o kogoś modlę i wypędzam demony, na przykład, to czy nie jest to Boża miłość? A wielu to ludzi gorszy. Co on robi? Tak? Wypędzam demony, bo Jezus go kocha. Bo go chce uzdrowić, dam mu wolność. A wielu ludzi to gorszy religijny. W ten sposób wyraża się Boża miłość. Poprzez manifestację darów Ducha Świętego. Wszelki rodzaju Ducha Świętego manifestacji. Tak? Jest wiele, wiele manifestacji. I to jest częścią ciała Chrystusa. I to jest naszym dziedzictwem. I nie możemy podchodzić sobie w taki sposób do ciała, do Kościoła Chrystusa, że bardziej utożsamiamy się religijnie, czyli formalnie, tak, że ja przynależę do tego kościoła czy do tamtego, a nie korespondujemy do tego, że my jesteśmy w ciele namaszczenia, że my jesteśmy złączeni do namaszczenia, a nie do jakiejś formy rytuałów. My mamy płynąć w Duchu Świętym, amen? Amen? To jest najważniejsze. Ja nie jestem przeciwnym tym, że zapalimy świeczkę, czy tam takie rzeczy. Nie! Ale jeżeli nie ma to odniesienia do osoby Jezusa Chrystusa, jeżeli czcimy symbole, a nie Chrystusa, to wiecie co? To jest baluchwalstwo. I niestety dużo jest baluchwalstwa w Kościele, bo czci się przedmioty liturgiczne, a nie Chrystusa. Ja wiem, że może mocne rzeczy mówię, ale ja mówię wam o tym, co to znaczy rozróżniać ciało pańskie. Człowieczeństwo Jezusa, powiedziałam wam, możecie się z tym ze mną zgodzić, bądź nie. Ja wam tylko pokazałem, se sprawdźcie to w Biblii, jak to jest. Ja wiem, że są różne nauki w tym temacie, ale to se sami sprawdźcie. Zresztą ja wiem, mam świadomość, że zdam sprawę to, co do was mówię, ale wierzę, że tak jest. Rozróżnianie ciała pańskiego chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, jego człowieczeństwo bezgrzeszne, pochodzenia niebiańskiej natury, materia niebiańska, zatransportowana ze sprawą Ducha Świętego do łona Marii, Syn Boży, tak, i Syn Człowieczy zarazem, przychodzi na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca, a wolą Ojca jest, aby uświęcić sobie ludzi na własność raz na zawsze do dobrych uczynków. Amen? Amen. To jest wolą Ojca. Druga rzecz. Społeczność krwi Chrystusa. Krew. Życie wszelkiego ciała jest we krwi. Krew dokonuje przebłagania za duszę. Nie ma przymierza bez rozlania krwi. Krew jest ożywczą substancją dla naszego ciała. Jeśli byśmy ją wypuścili z ciała, nie żyjemy. Wszędzie krąży. Póki krąży, w żyłach, w komórkach, mamy życie. Kiedy przestaje krążyć, umieramy. I tak samo jest z krwią Chrystusa, społeczność, relacja. Krew Chrystusa najpierw, kiedy zostaje złożona na ofierze i dokonuje się przebłaganie za nasze grzechy, i Chrystus ze swoją własną krwią, czy tam w liście do Chorwacików, wchodzi do miejsca najświętszego tam, w świątyni niebiańskiej, poprzez zasłonę, tam w niebie. Wchodzi po to, aby oczyścić nas od martwych uczynków. Amen. Dać nam nowe sumienie, nowego ducha. Coś nas zmienić. Najpierw Chrystusa oczyszcza nas od złego sumienia. Amen. Oczyszcza naszego ducha, aby dać nam nowego ducha. Bo Chrystus jest zarówno tym drugim Adamem, który był wcielony i był z nieba, i ostatnim Adamem. Jest tu mowa o jego zmartwychwstaniu. I stał się duchem ożywiającym. Amen? I on jako duch ożywiający mógł do nas wtedy przyjść, kiedyśmy zrozumieli moc ofiary jego przelanej krwi. I zaakceptowaliśmy, że to krew jego przelana na Golgocie oczyszcza nas i daje nam życie. Amen? Najpierw krew Chrystusa nas oczyszcza, później daje nam życie. Amen. I wiecie, i nie ma innego sposobu zgładzić grzechu, jak tylko wiara w tą krew. Naprawdę, na Bogu żadne nasze religijne uczynki nic nie znaczą. Choćbyśmy na pielgrzymkę stąd poszli do Częstochowy 20 razy. Tak? Na kolanach. To nie zmarzy to naszych grzechów. Tylko wiara w krew Chrystusa daje nam pewność odpuszczenia grzechu. I ta krew działa dla nas poprzez wiarę. Ja jej nie mogę przynieść tutaj, tak? Wiecie, jak Żydzi składali ofiary, to oni widzieli, rżnęli te wszystkie zwierzęta i tak dalej, kropili ludzi krwią, wiecie. My też jesteśmy pokropieni przez wiarę krwią Chrystusa. Ja nie widziałem, nie czułem tej krwi na sobie, ale ja wierzę, że jestem nią pokropiony przez wiarę. A ta wiara jest w moich ustach, jest to świadectwo mojej wiary, kiedy akceptuję ofiarę Jezusa Chrystusa i wierzę, że Jego krew jest przelana za moje grzechy. Więcej wam powiem, krew Chrystusa nie tylko jest przelana za twoje grzechy, również jest przelana, aby w Jego chrzcińcach, w Jego ranach doświadczył uzdrowienia. Amen. Nie tylko grzechy. Bo często tylko tak ograniczamy, o, grzechy przebaczone. Tak, ale dalej Słowo Boże mówi, że krew Jego, czy to Piotr cytuje nam Izajasza, że właśnie to Jego krew oczyszcza nas z grzechów i daje nam uzdrowienie ciał. I to też jest bardzo ważna prawda. I nie możemy tego bagatelizować, powiedzieć, no, dzisiaj Chrystus nie uzdrawia. I to w takim razie to... Moc ofiary krwi Chrystusa też nie ma racji bytu, by nam grzechy przebaczyć. No tak, skoro mówimy, że dzisiaj Chrystus nie uzdrawia. On uzdrawia na takiej samej podstawie, jak przebacza ci grzechy. Amen? Tak samo jak ci przebaczył grzechy i musiał przelać swoją krew w męczeński sposób, musiał być zbity, skatowany, zbroczony cały we krwi, aby ci przebaczyć grzechy i aby wszystkie choroby tam on poniósł na drzewo, na krzyż, tak? I to też jest bardzo ważna prawda. Jeżeli to bagatelizujemy, to też dyshonorujemy moc ofiary Chrystusa i bagatelizujemy właśnie tą społeczność krwi Chrystusowej. Czyli ta społeczność krwi Chrystusowej dla nas jako chrześcijan to jest ta relacja, my rozumiemy moc krwi. Amen. Przez wiarę możemy mieć tylko tą społeczność. Amen. Że ona oczyszcza i daje nam zdrowie. Amen. I przez wiarę jest napisane, a oni zwyciężyli szatana przez wiarę i słowo świadectwa swego i przez krew baranka. Amen. Jeśli diabeł nas atakuje, to musimy ogłaszać słowa świadectwa mocy krwi Chrystusa. Amen? Również przez wiarę, przez krew Chrystusa mamy pokój w sercu. List do Kolosan. Chcesz mieć pokój w sercu? Bo masz niepokój? Bo coś upadłeś, zgrzeszyłeś? Bo może coś zawaliłeś? Bo może masz problem? Przyjdź do Chrystusa, zaufaj Jego łasce, zaufaj Jego ofierze. Przyjmij przez wiarę moc Jego krwi. Nie lataj, nie szukaj, może tak, Boże, może ja bym tak coś dla Ciebie zrobił, może tak. Bóg mówi, nie, Ty miej wiarę, wiarę w moc krwi mego Syna. Ona Ci da pokój, ona da Ci życie. Amen. Krew Chrystusa odkupiła nas dla Boga. Wiecie, jesteśmy drogocenną krwią kupieni. Drogocenną, mówi to o tym Piotr w swoim liście. Nie srebrem ani złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Amen. A w Dziejach Apostolskich, w naszej Biblii tego nie ma, w 20 rozdziale, kiedy Paweł spotyka się ze starszymi zboru w Efezie, oto w Biblii Gdańskiej, może jakby to Czarek wyświatył, Dzieje Apostolskie 20-28, i to jest zgodne z tekstem oryginalnym. Mi się bardzo podoba ten werset. Bardzo. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w których was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Bóg ma krew? Jezus jest Bogiem, czy nie jest? A w przykładzie Nowego Świata, w Biblii Świadków Jehowych, wiecie jak jest? Inaczej. Przecinek. I jeszcze dodane, że właśnie krwią własnego jego syna. Kościół jest nabyty krwią Boga. Syna Bożego. Należymy do niego. To nie jest taka zwykła krew człowieka. Należymy przez moc krwi Syna Bożego i Syna Człowieczego, który jest Bogiem. Jesteśmy Jego własnością, ludem Bożym. Czy nie jest to cudowne, że należymy do Niego? Amen? To jest bardzo wspaniała wiadomość. Jesteśmy nabyci krwią Boga. Kościołem Boga. Kościołem Chrystusa. Amen. Nabyci własną Jego krwią. I to jest rozróżnianie ciała Pańskiego i Jego krwi. Jezus powiedział, jeśli nie będziecie jedli i pili, jedli mojego ciała i pili moje krwi, nie macie w sobie życia. Tak? I ile razy mamy to robić? Ja wierzę, że codziennie powinniśmy być cały czas wokół ofiary Jezusa Chrystusa. Amen. Codziennie. Tak jak codziennie muszą nasze ciała jeść i pić, aby funkcjonowały, tak samo my przez wiarę możemy codziennie jeść i pić, tak? Ciało i krew Chrystusa. Robimy to przez wiarę, kiedy mówimy o tym, co, kim On jest i co On zrobi dla nas na krzyżu. Amen. Wtedy możemy doświadczyć, amen, pokoju z Bogiem, przebaczenia, oczyszczenia grzechów, uzdrowienia dla ciał, doświadczyć społeczności w Duchu Świętym, wiele, wiele różnych rzeczy, które Bóg dał nam na podstawie ofiary Chrystusa. Amen. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy właśnie w ten sposób podchodzili do Wieczerzy Pańskiej. Że to nie jest jakiś zwykły liturgia, jakaś taka, o, my tu wam roznosimy i teraz, jak już się pomodliliśmy, to teraz hokus pokus, wiecie, i tu Pan Jezus przyszedł z nieba, się nam przemienił. Chociaż wierzę, że w tym chlebie i w tym winie jest namaszczenie Ducha Bożego. Amen? Kiedy błogosławimy i kiedy wzywamy imię Jezusa Chrystusa. Tak. Ja wierzę, że jest namaszczenie, pomazanie Ducha Świętego. Jest to już wtedy inny chleb, bo już jest pobłogosławiony, tak? On już jest inny. I kiedy go spożywamy fizycznie do naszego ciała, do naszego żołądka, to ten kawałek chleba, czy ten kieliszek wina, tak? Jest tam esencja Boża, Duch Boży, namaszczenie Boże. Tak? Ja tak wierzę, że tak się dzieje. I kiedy robimy to oczywiście przez wiarę. Amen. I kiedy mamy serca pokutujące, wyznajemy grzechy. I wtedy dopiero możemy wprowadzić Boże namaszczenie, chociażby przez akt Wieczerzy Pańskiej. Chociaż możemy to robić przez akt naszych słów, rozumiecie? Wyznając imię Jezusa Chrystusa, wyznając, proklamując Słowo Boże i tak dalej. Również namaszczenie Ducha w nas jakby wstępuje, ożywia nas. Ale również tak samo przez wieczerzę pańską, kiedy spożywamy to, kiedy robimy, kiedy mamy możliwość stołu pańskiego. I wierzę, że wieczerza pańska, ona jest ustanowiona po to dla Kościoła, aż przyjdzie. Amen? I po to, aby cały czas te Boże namaszczenie w nas pracowało. One cały czas przypomina nam o tym cały, o tym aktualnym przymierzu. To jest cały czas jakby, że ty, ja jestem wierny Panie Tobie. Pomimo to, że może coś tam zrobiłem, ale ja deklaruję cały czas, że ja chcę być w Twoim przymierzu. Amen. I dlatego uważam, że my jako chrześcijanie powinniśmy zawsze uczestniczyć w stole pańskim. Amen. Są niektórzy tacy, którzy no tam się boją, czy nie chcą. Ja rozumiem, no zgrzeszyłeś coś tam, nie uregulowałeś sprawy, okej, wstrzymaj się. Ale generalnie wierzę, że każdy z was jako chrześcijanin powinien zwrócić uwagę na stół pański, żeby jak najczęściej, o ile to jest możliwe, uczestniczyć w stole pańskim. Bo to nie jest zwykła jakaś liturgia, jakiś tam rytuał. Amen. Jest to bardzo ważne, abyśmy uczestniczyli w stole pańskim. Oczywiście cały czas podkreślam, w tym rozróżnianiu ciała pańskiego, chodzi o jego człowieczeństwo, jego ofiarę, jego kościół i jego krew. Amen. Jeśli to rozróżniamy, jeśli oszacowaliśmy, rozumiemy się, co dla nas ciało i krew Jezusa czyni, to wiecie co? To nie powinni być pośród nas chorzy, słabi. Amen? Bo w dziele odkupienia jest nam wszystko zagwarantowane. Amen? Przebaczenie grzechu, uzdrowienie, umocnienie nas i tak dalej. Wszystko jest zagwarantowane. Jeżeli bagatelizujemy pewne rzeczy, czy trwamy w grzechu, albo mamy niewiarę, a dzisiaj Pan Jezus nie uzdrawia, a dzisiaj Duch Święty nie działa. Wiecie co? To bagatelizujemy. To mamy tak, jak wierzymy. Amen? Ale my musimy wiarą przychodzić do stołu pańskiego. Amen? I wierzyć we wszystko, co jest napisane w pismach. I robić to godnie, z szacunkiem. Jeśli zgrzeszyłeś, nie ma sprawy. Pokutuj, wyznaj grzechy, Bóg ci przebaczy. Potrzebujesz uzdrowienia? Możesz przyjąć je tak samo przy stole pańskim. Amen? I wierzę, to jest właśnie dla każdego z nas. I wierzę, że każdy z nas, bracia, siostry, może uczestniczyć w stole pańskim, ilekroć ma możliwość. Amen? Ilekroć macie możliwość. Możecie to robić w domu, nie musi być to koniecznie w kościele, nie musi to koniecznie pastor robić. Wiecie, bo też tak jest w niektórych kręgach. To tylko pastor może się pomodlić, się ksiądz. Nie. Nie musi tak koniecznie być. Amen? Nie musi tak koniecznie być. Amen? Także musicie mieć ten właściwy szacunek i respekt do wieczerzy pańskiej. Amen? I nie podchodzić do tego tak, jako takiego rytuału, wiecie, bo tak u nas się w kościele przyjęło. No, u nas będzie wieczerza pańska, wiecie. To jest cudowne. To poświadcza tobie o tym, że ty dalej chcesz być przy Chrystusie. Amen? To dalej mówisz, tak, Panie Jezu, ja Cię kocham, dalej chcę z Tobą być, potrzebuję oczyszczenia, uzdrowienia, zaopatrzenia, wszystkiego, co masz dla mnie. Ja wierzę, że Twoja ofiara jest po to, by mnie błogosławić. To jest stół błogosławieństwa. Amen? A nie przekleństwa. Amen? Amen. Amen. Powstańcie, pomodlimy się. Amen. Aleluja. Cudowny Ojcze, dziękuję Ci za cudowny stół, który dałeś nam. Stół Twego Syna Jezusa Chrystusa jako przymierze, które zawarłeś z nami poprzez Niego. Jest to stół błogosławieństwa i dziękujemy Ci, Panie, za ciało i krew Twego Syna. I szanujemy, Panie, Jego złamane ciało i Jego przelaną krew. I chcemy, Panie, przyjąć wszelkie błogosławieństwo. Nie chcemy być ludźmi wiary i wątpić, Panie, że moc Twojej ofiary, moc Twojej krwi jest dla nas błogosławieństwem tutaj na ziemi, dla naszego ciała, dla naszego ducha i dla naszej duszy i dla Kościoła Twojego, Panie. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty dałeś nam zdolność do tego, abyśmy przychodzili przed Twój tron miłosierdzia i łaski, abyśmy, Panie, mogli wyznawać swoje grzechy, abyśmy mogli, Panie, dostępować oczyszczenia w Twojej krwi, Jezu. I teraz, Panie, prosimy Cię, jeśli coś jest nie tak, oczyś nas, Panie, i jeśli nasze ciała są chore, dotknij nas, Panie, aby były zdrowie. I dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę tutaj na sali. I wzywam moc Twego imienia, Jezu, nad każdym bratem i siostrą i ogłaszam Twoje błogosławieństwo. Niech, Panie, ten chleb i ten kielich będzie błogosławieństwem dla każdego brata i siostry, który będzie spożywał, Panie, z Twego stołu. Błogosław, Panie, każdą osobę tutaj. W Twoim imieniu, Jezu Chryste. Amen. Amen.
Wiecie, chcę jeszcze taką jedną myśl przekazać, tak mi teraz w ogóle przychodziła, Kuba mówił w trakcie tego. I dla mnie jest takim niesamowitym błogosławieństwem to przyszło do mnie. I to jest ważne to zrozumieć. Wiecie, przypomniała mi się historia, jak Abraham wysłał swego sługę po żonę dla swego syna Izaka. I tam jest napisano, miał 10 wielbłądów aż. Nabrał złota, po prostu szok wszystkiego. Tak? My wiemy później, wiadomo, on postawił pewne runo przed Bogiem, ona ma się w taki sposób zachować. Rebeka przyszła, tak się zachowała i on, kiedy ona to zrobiła, on na dzień dobry, jest napisane, wyjął złoty kolczyk, jakieś tam coś tam wagi, jakiś cykle złota w ogóle, od razu ją zasypał tym. I potem ona poszła do domu i od razu oni zobaczyli, skąd ty to masz, co to jest? I ona zaczęła mu mówić. Ale wiecie, w tradycji Izraela nie było czegoś takiego, żeby aspirujący do narzeczeństwa mężczyzna przyszedł z niczym. To jest bardzo błogosławiona myśl dla nas. Nie było czegoś takiego. To, co Marek wspomniał, że pierwsze w ogóle, kiedy oni szli ze swoim ojcem do niej i ona była ze swoim ojcem, on jej nalewał kielich wina. I ona, kiedy napiła się, to znaczyło, że przyjęła zaręczyny. Tak było, ale to nie był koniec. Potem narzeczony ze swym ojcem myślili nad kontraktem. Ile są w stanie, wiecie, do tej pory to robią. Ja oglądałem ostatnio na YouTube ślub w Izraelu, ortodoksyjnych Żydów, do tej pory to jest. Normalnie spisany prawnie kontrakt. Ile w stanie są zapłacić za tą niewiastę. I dopiero wtedy, wiecie, kiedy ona czyta to ze swym ojcem i mówi, no okej, cena jest okej, no szarpnął się, traktuje mnie w porządku, widać, że mnie kocha, nie dziaduje, wtedy mówili, okej, przyjmujemy to w pełni. I teraz zrozumcie, jest napisane, jeśli chodzi o Chrystusa, że Jego ubóstwem zostaliśmy ubogaceni. Co było tym ubóstwem? Był krzyż. Chrystus nie przychodzi do nas z niczym. Każdy Żyd przychodził i to było coś, co naprawdę miało wartość. To nie była mała suma. To było coś, co kosztowało. I kiedy Chrystus przychodzi do nas i mówi, słuchaj, kocham Cię, chcę, byś była moją małżonką, przychodzę do Ciebie, po pierwsze daję Ci kielich, którym jest Jego krew, niezwykłe wino. Mówi, krew, która mnie kosztowała, którą przelałem na krzyżu, wielkie cierpienie, wielki ból. Ale po drugie mówi, mam dla Ciebie bogactwo. To wszystko, co na krzyżu. Biblia mówi, mamy pełnię w Nim. Czegokolwiek potrzebujesz. Chrystus na krzyżu zapłacił, wykupił dla Ciebie. Jesteśmy ubogaceni Jego ubóstwem krzyża. Tym, co zrobił. I z tym On przychodzi do nas, jak do swojej narzeczonej. I mówi, czy to wystarczy? Wiecie, nic więcej nikt nam nie może dać. Nikt więcej. Tego, co dał nam Chrystus. Nikt. I wiecie, to bardzo lubię, jak Mike Bick powiedział, że właśnie temat oblubieńca i baranka bardzo blisko są w Księdze Objawienia. I on mówi, dlaczego? Dlatego, że on stał się barankiem, bo był oblubieńcem. Stał się barankiem, aby mieć oblubienicę. To była cena. Wiecie, kiedy on, ta ostatnia wieczerza, to jest dla mnie niesamowite, tak my to nazywamy, kiedy on z nimi siedział i wziął ten kielich i wiecie, to jest tak jak do tej narzeczonej, ja tak to rozumiem. On wziął ten kielich i mówi, to jest kielich, mówi, krwi nowego przymierza, która dla was, mówi, będzie przelana. Mówi, czyńcie to. I mówi, ja nie będę więcej pił, tak? Ja to mówiłem, ale dopiero, mówi, w królestwie swego ojca z powrotem będę z tego pił. Co on mówi? Tutaj robimy to. Tą krew przeleje za was. a potem przyjdę, zabiorę was i tam będziemy w moim królestwie znów pili na weselu wino. Tam będzie. Jest napisane tłuste potrawy. Nie rozumiem jakie, ale będą. I to jest niesamowity obraz. Niesamowita relacja. Dlatego to, co powiedziałem, jemu nie chodzi tylko o naszą służbę, jemu nie chodzi tylko o naszą pracę, ale jeśli jest mężem, jeśli jest narzeczonym, to chodzi o serce. Chodzi o serce. Ale wiecie, ta myśl o tym, z czym on do nas przychodzi, pokazuje jego miłość, tak? Wiecie, zawsze było tak, to jest ciekawe, ale w Izraelu zawsze inicjatywa była po stronie mężczyzn. Ja nie mówię, że dzisiaj musi tak być, znam świadectwa, że tak nie bywa. Nie musi tak być. Jeśli siostro, Bóg ci mówi, że idź pierwsza i powiedz o swoim uczuciu do kogoś, tak? Masz już wiek i jesteś zdecydowana. Ja mówię zdecydowana. I masz wiarę, że Bóg ci do tego prowadzi. To nie bój się to zrobić. Ale generalnie w Izraelu to mężczyzna był pierwszy. I to dawało poczucie bezpieczeństwa kobiecie. Że kiedy on przychodził, od razu jako ten narzeczony, był w stanie zapłacić kupę pieniędzy. To ona wiedziała, że to uczucie jest pewne. I tak samo Chrystus. To, co dla nas uczynił, my nie mamy wątpliwości, że on nas kocha. Nie ma. Panie, dziękujemy Tobie, Jezu. Dziękujemy, Panie, za to, że nas ubogaciłeś przez ubóstwo krzyża. Dziękujemy za krew właśnie nowego przymierza, która się przelała dla nas, Królu. I Panie, my wiarą przyjmujemy wszystko, co uczyniłeś dla nas. I dziękujemy Ci. I Panie, wierzę, że chcesz, byśmy radowali się tym bogactwem. Że kochasz nas. I Ty nie robisz tak, że dajesz, zabierasz. Ale ubogaciłeś, abyśmy my tutaj ten czas jeszcze do wesela, abyśmy mogli się cieszyć tym bogactwem. A potem wszystko już będzie nasze, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci. Panie, przyjmujemy wiarą wszystko, czym nas ubogaciłeś. Te wszystkie skarby duchowe, przebaczenie, adopcja, uzdrowienie, cokolwiek, Królu, złamanie przekleństw, wszelka wolność, swoboda. My przyjmujemy to wszystko i dziękujemy Ci, że przyszedłeś z tym do nas jako do swojej narzeczonej, Panie. My dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, która Cię prowadziła, że byłeś w stanie to zrobić dla nas. My dziękujemy, że nie musimy zastanawiać, czy On kocha, ale pomóż nam przyjąć Twoją miłość. Widząc to, co zrobiłeś dla nas. Widząc to, Panie, jaką cenę zapłaciłeś dla nas. My przyjmujemy Twoją miłość, Jezu. Czy czujemy, czy nie czujemy. Mówimy, dziękujemy za Twoją miłość. Dziękujemy, że jest wielka. Dziękujemy, że jest głęboka. Dziękujemy, że jest trwała. Dziękujemy, że jest wieczna. Dziękujemy, Jezu, za Twoją miłość, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen.